27 minut po godzinie 20. Wracamy na antenę Radia Doksa w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze. Rozmawiamy dziś o szkołach katolickich. W studiu Radia Doksa goście pani Maria Dragon, dyrektor szkół katolickich w Opolu, ksiądz Henryk Wolf, dyrektor diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie i ksiądz Adrian Bąbelek, dyrektor tworzącego się diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Już w tej pierwszej części powiedzieliśmy nieco o charakterystyce szkoły katolickiej, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj istotne jest też powiedzenie o koncepcji szkoły katolickiej. Czym szkoła katolicka różni się od szkoły publicznej? To znaczy, co daje w tej wartości dodanej?
Przed przerwą zasygnalizowałem już to zagadnienie poniekąd. To jest dzisiaj w kulturze trwa dosyć gorący spór o antropologię. Kim jestem ja, człowiek? Jest ogromne bogactwo różnych koncepcji właśnie. Kołbo też odpowiedzenie sobie na to pytanie, kim jest człowiek, jeśli ja jako wychowawca sobie odpowiem, no to też wiem, kogo chcę wychowywać. No i w szkołach katolickich mamy jasno określoną antropologię. Ideałem takim wychowawczym jest na pewno dla nas osoba Jezusa Chrystusa. No i powołanie przede wszystkim do świętości. Od razu podpowiem, bardzo bliska jest mi definicja właściwie tego pojęcia świętość, którą zaproponował nam Jan Paweł II. Jakoś był dla mnie ogromnym wychowawcą, bardzo takim ważnym na mojej drodze życia. To on powiedział, że świętość to wysokiej miary zwyczajne życie człowieka.
Co powtórzył prawie, że papież Franciszek teraz
nie byle jakiej, niemiernej, ale wysokiej miary. Zwyczajne życie człowieka. Czyli mam zwyczajny, po prostu być zwyczajnym człowiekiem, potem już po szkole, po studiach, gdy zdobędę zawód, w swojej pracy odpowiedzialnie po prostu to wykonuję z troską, z pewnym też poczuciem właśnie odpowiedzialności za siebie i za swoich najbliższych, za swoją rodzinę, żeby to było naprawdę wysokie miary. No i takim motywem właśnie, jak w szkole katolickiej mamy jeszcze właśnie taką mocną motywację, mało tego, nie tylko motywację, to jest właśnie motywacja ze strony Jezusa Chrystusa, ale też ogromnie w to wierzę, no jest też ta Boża pomoc, no bo wsłuchujemy się w Słowo Boże, w to Jego posłanie, w posłanie Jezusa Chrystusa, idźcie i nauczajcie. To On powiedział. Dlatego idziemy konkretnie właśnie w naszych placówkach. Idziemy nauczać, czy to właśnie swoją postawą głosząc Ewangelię, czy też właśnie poprzez poszczególne przedmioty.
Pani dyrektor, ty już wspomniała o tej formacji, uczestnictwo w mszach szkolnych, w uroczystościach kościelnych. Też myślę modlitwa, prawda?
Tak, codzienna,
wspólna w szkole. Nie wiem, czy przed zajęciami, czy w trakcie posiłków też, ale jest ten element i myślę, że to tylko otwarcie tego wachlarza wartości, które szkoła prezentuje.
Tak. Nasza młodzież i nauczyciele poddawani są formacji. Czyli na każdy miesiąc mamy inny temat formacyjny. Młodzież jest kształtowana na lekcjach wychowawczych, podczas mszy świętej jest słowo, które również do tego nawiązuje. Podobnie zresztą z nauczycielami, którzy jeżdżą na spotkania formacyjne przynajmniej 3-4 razy do roku i w czasie wakacji organizuje stowarzyszenie rekolekcje tygodniowe dla wszystkich nauczycieli. Oczywiście, że zdarzają się nauczyciele, no, którzy nie pojadą, ale staramy się tak zachęcić, żeby jednak wzięli udział w tych rekolekcjach. Temat tych rekolekcji potem przewija się przez cały rok formacyjny, na poszczególne miesiące rozbity. Tak to
Czyli
mniej więcej wygląda.
Czyli to jest takie kompletne wychowanie formacyjne.
Tak, tak. Jest to wszystko jakoś zaplanowane z góry. Ponadto no, zależy nam na tym, żeby jakby realizować to, co mamy zawarte w statucie, integralny rozwój młodego człowieka, a w tym integralnym jest też duchowy rozwój i myślę, że tym różnimy się od innych placówek, gdzie takiej mowy już nie ma. Może na tych innych rozwojach, to mogą tam mówić. Natomiast na temat rozwoju duchowego nie. My to robimy jasno, ciągle i trwale, bo nie mamy innej drogi, skoro jest to szkoła katolicka.
Bardzo takim też pięknym momentem, myślę, patrząc na współpracę też ze szkołą w Opolu, czy tutaj Nyską, jest chociażby pielgrzymka szkół katolickich do Częstochowy, kiedy młodzież przyjeżdża z całej Polski właśnie na Jasną Górę i tam wspólnie razem też modlą się, prosząc o te potrzebne łaski dla swoich wychowawców, nauczycieli, dla siebie samych, swoich rodzin. To też tak pięknie buduje potem te wszystkie placówki, ale i tą przede wszystkim młodzież, że razem mogą się zjednoczyć w tej modlitwie. To jest bardzo, bardzo
ważne. To jest ogromne przedsięwzięcie. My jeździmy 6 autokarami. Cała młodzież jedzie na Jasną Górę. Jest to rzeczywiście bardzo wzruszający dla mnie moment, bo i nauczyciele, i wszystkie dzieciaczki, i młodzież jadą. Myślę, że to jest fajna sprawa, że coś takiego się dzieje. Poza tym, no, pewnie tutaj ksiądz wie, a ksiądz Adrian niebawem się dowie, że jesteśmy zjednoczeni w Radzie Szkół Katolickich i też kilka razy do roku dyrektorzy tych szkół spotykają się w Częstochowie, gdzie...
Ja bym chciałby okazję wyjść.
O, proszę, ksiądz już też przed czasem był, że rzeczywiście poziom tych wykładów jest niesamowity. Rzadko kiedy można usłyszeć takie wydania takich zaproszonych ludzi. Jest to naprawdę nieczęste. To są naprawdę wspaniali księża, którzy mają coś do powiedzenia, wspaniali wykładowcy i myślę, że to też jest dla nas bardzo ważne, że sami się formujemy jako dyrektorzy tych szkół.
Tutaj pojawiło się pojęcie i chciałbym jeszcze słuchaczom naszym wyjaśnić. Rada Szkół Katolickich to organ jakby czuwający nad szkołami katolickimi, tak, powołany przez Konferencję Episkopatu Polski w latach 90., ale też to stowarzyszenie, prawda, o którym pani mówiła, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.
To też... To jest moje stowarzyszenie, nasze szkoły należą.
Które też podlega pod Radę Szkół Katolickich.
Tak, wszystkie szkoły katolickie podlegają pod Radę, między innymi nasze stowarzyszenie, które ma 140 placówek w Polsce, więc jest dość duże, chyba największe ze wszystkich.
Tak, to na pewno.
To wyjaśnione mamy i teraz i taką wartością dodaną, myślę, też jest liczebność klas, bo przecież wiadomo jest nie od dzisiaj, że nauczycielowi lepiej pracuje się w klasie mniej liczebnej, a uczniowi też lepiej się pracuje, gdy tych kolegów jest mniej, bo po prostu można się skupić na lekcji, więcej uwagi nauczyciel może poświęcić. To ta idea też będzie przyświecała w Raciborzu?
Na pewno tak. Zresztą to jakoś mamy też w reklamie zachęcającej do przyjścia do szkoły, gdzie klasa będzie maksymalnie liczyła 24 osoby, natomiast rozszerzenie, kiedy uczeń będzie wybierał, tam będzie 6 uczniów, więc to już w ogóle jest komfort i dla ucznia, i dla nauczyciela.
Chociaż
tej
jak
współpracy.
Ksiądz powiedział 24
to
osoby
nie tak
w klasie,
mało.
Pani dyrektor powiedziała dużo.
No tak, ale pamiętam czasy, kiedy ja chodziłem do podstawówki i było nas 35 osób w klasie, więc no to już zupełnie inne możliwości są.
My staramy się mieć tak około 20, bywa 22. Wyjątkiem jest druga liceum, to już natychmiast w tym roku podzieliłam ich, że od września będą z tego dwie klasy, bo już wydaje nam się za dużo, jak będzie mieć 28. To już dużo.
Oczywiście jednym z argumentów wyboru szkoły jest to, że są mało liczne klasy. To też stwarza też nie tylko warunki do pracy, ale też i poczucie bezpieczeństwa. Poczucie relacji, czy jak gdyby wymusza tworzenie relacji, a trudno być anonimowym. Też pomaga rzeczywiście w indywidualnym podejściu nauczyciela do ucznia. Rzeczywiście można dostosować tempo pracy. To jest ogromna, ogromna pomoc. W naszej szkole może być maksymalnie, mogą być 22 osoby w klasie.
Tak jak u nas.
A jeżeli właśnie chodzi o te relacje, jak one się zawiązują między uczniami, rodzicami a szkołą? No bo przecież wydaje się, że szkoła tam, w każdej szkole te relacje są w stanie powstać, ale szkoły katolickie mają to dobre, ten dobry grunt, na którym te relacje łatwiej powstają przez te czynniki, o których wspomnieliśmy. I właśnie chętniej rodzice na przykład włączają się w życie szkoły, chętniej uczniowie angażują się w różne przedsięwzięcia?
Są bardzo obecni. Uczniowie, rodzice, także w tych, myślę teraz o różnych przedsięwzięciach pozalekcyjnych. Natomiast dla mnie też bardzo istotne jest to, chociażby właśnie obecność rodzica właśnie w tej współpracy wychowawczej. No tak zawsze patrzę i podziwiam rodziców, bo mają mnóstwo obowiązków niektórzy, a mimo to spory odsetek rodziców jest obecnych na chociażby spotkaniach rodzicielskich, czy kiedy są wywiadówki, czy inne spotkania organizowane przy szkole. Mało tego, każde takie spotkanie to jest małe święto. Czyli zawsze musi być pięknie przygotowany stół, jest kawa, herbata, jest jakieś ciasto. Rodzice organizują to razem właśnie z uczniami. Uczniowie też bardzo przeżywają, bo salę trzeba przygotować wcześniej. Także każde takie spotkanie w naszej placówce to jest rzeczywiście małe święto.
No, na takim gruncie na pewno lepiej wymienić spostrzeżenia, potem jakieś uwagi, wnioski między nauczycielem, uczniem czy rodzicem, a myślę, że rodzicowi, któremu zależy też na swoim dziecku, to bardzo chętnie też, on się nawet cieszy z tego, że może też uczestniczyć w tym życiu szkoły.
Tak sobie myślę, że jak uczeń zaangażuje się w takie spotkanie z rodzicami, to potem po zebraniu już nie musi tej cebuli z kuchni wyciągać, bo przecież on się angażuje, mimo że tam gorszą ocenę dostał.
No ja tak może bez tej kawy i tego ciasta na każdym zebraniu. Natomiast zmieniłam zupełnie te zebrania, że w ogóle zabroniłam nauczycielom, żeby to było siedzenie w takich ławkach, jak sobie wyobrażamy, że uczniowie siedzą i gdzieś tam za katedrą nauczyciel mówi do rodziców. U nas od dawna już tak nie jest. Chociaż tej kawy nie ma, to ten stół jest sunięty. Jeden wielki stół i jest to obowiązek każdego wychowawcy, żeby tak właśnie zrobić. Rodzice siedzą dookoła i z nimi wychowawca jest partnerem do rozmów, a nie ex-katedra przemawia do rodziców i poucza ich, bo wie najlepiej. Stale tłumaczyłam nauczycielom, że wcale nie wiedzą lepiej, a może nawet dużo mniej, choć są po studiach pedagogicznych, bo to rodzice są rodzicami tych dzieci, a ci młodzi nauczyciele bardzo często też i dzieci nie mieli, więc muszą też słuchać, co rodzice mają do powiedzenia, a nie tylko ich pouczać, bo czasem rzeczywiście mają pod tym względem mniej do powiedzenia. A wysłuchanie rodzica jest bardzo konstruktywne, bo zawsze można dojść do jakiegoś porozumienia. Mówię o zebraniach, bo też często są to konsultacje, więc wtedy są to już rozmowy nauczyciela i rodzica w cztery oczy, to już jest zupełnie co innego.
A jeżeli chodzi o właśnie nauczycieli, zapisałem sobie nauczyciel katolicki, ale myślę sobie, że rozszerzyłbym to na nauczyciel w szkole katolickiej, bo ta przestrzeń wydaje się dużo szersza niż nauczyciela w szkole publicznej, bo przecież tutaj dochodzą kwestie religii, filozofii, etyki. Tutaj no też zagadnienia poruszane albo świat objaśniany uczniom też może być dużo szerszy. Jak to wygląda właśnie bo powiedzieliśmy o takich podstawowych warunkach, jakie musi spełniać nauczyciel, ale co jeszcze? Co jeszcze, jaki może być nauczyciel? Właśnie taki otwierający, wskazujący, zmuszający do myślenia?
Dokładnie to, co pan w tym pytaniu zawarł, w tym ostatnim, to właśnie zmuszanie do myślenia. W różnych sytuacjach...
To jest takie oczywiste wręcz.
Tak, to jest... Często powtarzam, myśl, stawiaj pytania, poszukuj istoty, poszukuj prawdy, poszukuj odpowiedzi. To nawet jeśli osoba, jeśli jest, powiedzmy gdzieś tam dystansuje się do pewnych wartości, czy na przykład właśnie do religii, do wiary w Pana Boga, to ja mówię, ale uczciwie poszukuj, to znajdziesz. I do tego zachęcamy dorośli właśnie, nauczycieli, to na różnych przedmiotach. Na pewno jest jak gdyby łatwiej, czy poniekąd jak gdyby są wymuszane sytuacje na przedmiotach humanistycznych, na języku polskim, na historii, na wiedzy o społeczeństwie, to tam jak gdyby się nawet wręcz literatura prowokuje do stawiania pewnych pytań, ale też właśnie nie szukamy łatwych odpowiedzi. I wiem, nasi nauczyciele, podobnie czy na językach, kiedy też różne na różnych językach obcych różne tematy powstają, czasami może są poruszane i kontrowersyjne, poszukujmy odpowiedzi. A jak to? Jak? Gdzie jest prawda? Jaka jest prawda?
Myślę, że nawet nasi nauczyciele mają pewne łatwości, czego w innych szkołach nie mają, ponieważ narzędzia mamy inne. Mówimy naszym dzieciom, przebacz. Czy potrafisz wybaczyć koledze? Mówimy o miłości bliźniego, a nie tylko toleruj go. Myślę, że gdy się ma takie narzędzia, to i ta praca wychowawcza jest trochę łatwiejsza niż idź i go przeproś. To nie jest to samo. I myślę, że tutaj rzeczywiście mamy to pole, przepraszam, mamy to pole do popisu, gdzie jakby mamy czym działać na tych uczniów. I to jest bardzo ważne i dlatego myślę, że mamy łatwiej, że mówimy, jesteś dzieckiem Bożym, każdy twój kolega jest również takim dzieckiem i po coś jest na tej ziemi, więc jak możesz go obrażać? Ja od lat nie mam problemów.
Każdym odrobinę dobra.
Tak, ja od dawna, od lat nie mam problemów, że z dziecka się wyśmiewają. Nie, bo stale kształtujemy, że on tutaj po coś na tej ziemi jest i ma coś do zrealizowania na tym świecie. Jest takim samym dzieckiem Bożym jak i ty, może innym, ale każdy jest inny. I to jest właśnie piękne. I w związku z tym myślę, że to mimo wszystko trochę prościej mamy.
Ksiądz Adrian Bąbelek ma już skompletowaną kadrę pedagogiczną.
No tak, musiałem już mieć, żeby kuratorium wydało nam pozytywną opinię, ale bardzo się cieszę też z tych moich nauczycieli. Już pewne spotkania żeśmy razem mieli, czy radę pedagogiczną i powiem szczerze, widać u nich też już tą chęć zaangażowania. Oni też to czują, że jest to troszeczkę, że będzie to troszeczkę inna szkoła, chciałoby się powiedzieć, niż normalna. Może to nie jest odpowiednie słowo w tym momencie. Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam, ale generalnie oni też mają świadomość tego, że od nich się troszeczkę więcej też wymaga i bardzo już, jeszcze się nie zaczęło, a już się niektórzy bardzo mocno angażują, co już można zrobić, co, jak można pewne rzeczy przedsięwziąć, żeby to było wszystko dla dobra tego ucznia. Także ja się bardzo z tego cieszę, że takich ludzi na pokładzie będę miał.
To tutaj na chwilkę króciutko zagrajmy, a po przerwie powiemy o perspektywach i wyzwaniach, przed którymi stoi każda ze szkół. Szkoły tutaj w Opolu, szkoły w Nysie i szkoły w Raciborzu. Tutaj mam wrażenie, będzie najwięcej tych wyzwań z racji tworzącej się placówki.